Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Kopacz i zapraszamy Państwa na oglądanie czwartków z .NET. Będzie to krótka seria poświęcona różnym aspektom technologicznym. Od Visual Studio, przez .NET Core, przez różne biblioteki. Można też oczywiście zadawać pytania. Dzisiaj w zasadzie tutaj źle jest na slajdzie napisanym, na który zapraszał Państwa na ten event. Ja nie jestem prezenterem. Ja tutaj tylko przedstawiam szanownego gościa, Piotra Stapa, który robił bardzo dużo różnych rzeczy, ale ponieważ tak samo jak nie lubi jak ja, żeby go ktoś przedstawiał, więc przedstawi się sam.
Dobrze, więc dzień dobry. Ja się nazywam Piotr Stap. Przez długi okres czasu pewnie część z Was kojarzy mnie jako pracownika mBanku, od jakiegoś czasu już nie jestem. Pracuję w tej chwili w małym startupie technologicznym, w zasadzie dopiero zaczynamy. Jeszcze kilka rzeczy będzie o nim widać, nazywam się Fina i jest cudownie. Jestem też MVP od niedawna, co oznacza, że będę bardzo ładnie pokazywał, co się dzieje w Visual Studio i starał się za bardzo.
Ale będzie pokazywał tak, jak to działa rzeczywiście, bo on jest przy okazji programistą, a nie jakimś tam tak, architektem, jestem, tylko tym żyje.
Chociaż moje stanowisko rzeczywiście brzmi architekt oprogramowania, ale umiem jeszcze ciągle kodować, zajmuję się też trochę DevOpsem, więc mam jakieś doświadczenie, ale tak naprawdę przedstawiam się zawsze jako web developer. Tak? Czyli jestem osobą, która umie zrobić stronę internetową, chociaż nie umiem rozróżniać kolorów za dobrze. Dobra, zaczynamy dzisiaj od Visual Studio.
A właśnie, proszę Państwa, tutaj taka mała uwaga. Jeżeli ktokolwiek z Państwa potrzebowałby pomocy w zakupie Visual Studio albo w wyborze oferty, ponieważ to można nabyć na bardzo dużo różnych sposobów, to prosimy serdecznie o kontakt z naszymi kolegami, którzy zajmują się sprzedażą. No oni pomogą dobrać optymalne rozwiązanie. Już Cię dalej puszczam.
Dobra. Żeby móc o czymś rozmawiać, tak, teraz żyjemy w świecie .NET Core, chociaż wczoraj wyszedł nowy .NET 4, zwykły 4.7, ale żyjemy w świecie .NET Core, będziemy dzisiaj mówili zarówno o części .NET Core'owej, będziemy mówili jak zwykle o zwykłym .NET-cie, tak, bo bądźmy szczerzy, w .NET Core powstają nowe projekty, a tak naprawdę w starym .NET-cie jeszcze całkiem sporo z nas pracuje, zupełnie na co dzień, nie oszukujmy się, to jednak jest jeszcze ciągle ten główny mainstream. W związku z tym potrzebujemy jakiegoś fajnego projektu, żeby sobie porozmawiać na temat .NET Core jakiegoś takiego większego. Jest całe szczęście taki fajny, open source'owy, stworzony przez zresztą Polaka, Piotra Gankiewicza, laureata zeszłorocznego, daj się poznać. Projekt Warden, tak? Warden służy tak naprawdę, jest projektem open source'owym, cross-platformowym, napisanym czysto w .NET-cie, w C-Sharpie, mający swoje repozytorium na GitHubie i w ogóle same cuda tak naprawdę za nim idą i mówię to zupełnie poważnie, który służy do monitorowania. Zresztą chłopaki teraz przygotowali taki profesjonalny interfejs, który w tej chwili widzicie, w którym można sobie obejrzeć nasze różne organizacje, można sobie jak gdyby zobaczyć, co się dzieje, czy nam Postgres działa, czy Redis nam działa. Wszystkie takie jak gdyby podstawowe rzeczy są. Ten interfejs jest w trakcie tworzenia. Jeżeli ktoś by z Was chciał wspomóc open source, to jest świetny projekt, żeby zacząć, żeby popróbować. Jest w .NET Core, jest czysto w .NET-cie, nie trzeba używać żadnych rzeczy, których nie znamy na co dzień. Dobra. Jeżeli chodzi o Wordena, odpalmy sobie go w Visual Studio. Ja go mam ściągniętego specjalnie, tego może zrobimy inaczej. Otwalę go wpierw w Visual Studio Code, po prostu go sobie otworzę. Jest on jeszcze, że tak się wyrażę, w starszej wersji narzędziowej, czyli zawiera Project JSON-y, a nie zawiera CSPR-ów, tak? Bo jak wiemy, jedną z ostatnich zmian jest zarzucenie Project JSON-ów. No tak. Na rzecz CSPR-ów.
I teraz ja to od razu tutaj skomentuję, skąd taka zmiana. Project JSON był świetnym pomysłem, tylko miał problem taki, że on był kompletnie niezintegrowany z resztą ekosystemu dotnetowo, Visual Studiowego, MS Builda. Wszystko trzeba było budować od zera. No i z tego powodu właśnie została podjęta decyzja, że wracamy do CSPR-a, a została wzięta najlepsza rzecz z Project JSON, która się w nim znajdowała. To znaczy tam można było po prostu powiedzieć, że ja chcę do mojego projektu dołączyć wszystkie pliki z danego foldera. No i taka gwiazdka się pojawiła w CSPR-u i to załatwiło w zasadzie 90% problemu.
Żeby było zabawne, pokażę to jeszcze później. Tak naprawdę gwiazdkę w CSPR można wstawić w zwykłym projekcie, nie trzeba mieć .NET Core'owego.
No ale to konsekwencja uboczna.
Tak, ale to do tego jeszcze wrócimy. Dobra, jedziemy, migrację. Za automatyczną. Teraz będzie, Tomek będzie musiał, że tak się wyrażę, na moment zamknąć oczy, ponieważ migracja się prawie uda ze
100%. Każda migracja.
Ze 100% sukcesem. Całe szczęście pomoże mi Visual Studio Code w tym celu. Dobra. O, Visual Studio will update after it restart. Może later.
Jak tutaj Piotr sobie klika, ja będę Państwu co pewien czas przypominał, że wbrew pozorom można nam zadawać pytania, czy na Twitterze, czy na Facebooku. Jak się ciekawe pojawi, to na pewno postaramy się na nie odpowiedzieć.
Dobra. Jak widać, napisało nam kilka rzeczy na temat migracji. Udała się ona z sukcesem, chociaż ja już wiem, że nie do końca. Solution ma tylko jeden warning, że ma non-functional changes to this project, w związku z tym zupełnie nie musimy się tym przejmować. Niestety, jak widać, się nie zbudowało. Co jest smutne, wynika z feature'u.
No, jak będzie, że dobrze. Chwilowego feature'u, który niedługo zostanie usunięty.
Feature'u w CS Pro'ach, że referensuje nam do katalogu backup. Trzeba po prostu wykonać prostą zamianę. Przejdziemy sobie przez wszystkie CS Pro'e, które nam się wyrenderowały. Assets'y nas na razie nie interesują, bo są pozostałością.
I teraz Państwo doskonale widzą, do czego jest Visual Studio Code, a do czego jest pełne Visual Studio. Visual Studio Code nadaje się doskonale też do edycji CS Pro'e.
Tak, to prawda. To niewątpliwie jest 100% prawda. Visual Studio Code jest genialnym narzędziem do edycji CS Pro'e. Teraz powinno już być lepiej. Jedziemy listo, wszystko się buduje, kompiluje, w ogóle leci jakaś naprawdę niesamowita magia. I teraz warto rzeczywiście spojrzeć na ten, na te CS Pro'e, które nam się wyrenderowały. Mamy cztery tak naprawdę sekcje. Tak? Pierwsza to jest sekcja domyślna, w zasadzie przepisana chyba żywcem z Project JSON, czyli co to jest za projekt, jaką ma wersję, kto jest jego autorem, tu polecam Piotka. Jaki ma target firmy i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji package project URL. Druga sekcja to jest include, czyli mamy project reference, które nam mówią, z jakich projektów standardowo ten projekt korzysta. Czekaj, czy tu działa gwiazdka, ale nie będę próbował.
Ojej, tak, do include'uj wszystko, tak. Tak, a potem je się kompiluje.
Następna rzecz, czyli package reference, to z nowego Nugeta, jeszcze sobie do tego spokojnie wrócimy. I na samym końcu, ewentualnie, że tak się wyrażę, co ma być dołączone w momencie, gdy targetujemy się na określony framework. Czyli możemy mieć różne referencje w zależności od tego, w jakim target frameworku jesteśmy.
Bo teraz proszę pamiętać, że owszem, .NET Standard za chwilę będzie narzucał taki jeden, no nie wiem, obraz API i będzie zgodność z .NET Standard zamiast tam .NET Core czy pełny .NET Framework. .NET Standard 2.0 ma być taki punkt zerowy, kiedy to wszystko się połączy. Natomiast technicznie my cały czas mamy możliwość robienia switcha takiego. Do tego frameworka ten kawałek bibliotek, do innego inny kawałek i to naprawdę jest dosyć tu wygodne.
Całe szczęście mamy też proste Visual Studio Code, które nam to zapewne, ale nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę na jedną śmieszną rzecz. Ja dokonywałem zmian live tak naprawdę w tych plikach. Rzeczywiście po prostu je edytowałem, nie zastanawiałem się nad żadnymi rzeczami. Visual Studio automatycznie dokonywał, że tak się wyrażę, wszystkich zmian. Tak? Nie ma już tego, w .NET Core nie ma już takiego tego strasznego okienka, którego ja osobiście strasznie nienawidziłem. Zmieniłem jeszcze CS Pro'a. Tak, czy chcesz zreloadować solucję, to się regularnie zdarza, szczególnie jak ktoś zmienia brancha w Gicie albo cokolwiek w tym stylu, wtedy nagle następowała totalna masakra i trzeba było wszystko reloadować.
A najlepiej było, jak to okienko coś innego przykryło.
Tak, to już wtedy ubicie Visual Studio na twardo, ale dobra. Ja odpalę sobie, pozwolę sobie odpalić ten projekt, żebyśmy widzieli, że to rzeczywiście nam działa. Tak, nie będę wchodził w szczegóły, mam nadzieję, że Piotrek się aż tak nie obrazi.
Zresztą, o ile się nie mylę, za jakieś 3 tygodnie...
Dwa tygodnie
miał przyjemność tutaj właśnie gościć Piotra, chociaż będziemy troszkę o innych rzeczach rozmawiać niż o Wardenie, ale Warden się na pewno jako temat poboczny pojawi.
Tak. Dobra, output from build. Dobra, build jak widać idzie. Chwilę to pewnie zajmie. Dobra, to co jest tak naprawdę fajnego w nowym Visual Studio, to przy okazji, jak już jesteśmy przy .NET Core, to spokojnie sobie możemy powiedzieć. Mamy wsparcie dla Dockera, po prostu wbudowane jakieś częściowe. Nie będziemy tego pokazywać na .NET Core, bo
to wszyscy widzieli.
Wszyscy żeśmy to widzieli. i nie ma z tym żadnego problemu. Zaraz, całe szczęście Tomek mi powiedział, że można to zrobić tak, że na pełnym dotnecie, ale to jeszcze dam moment. Fajne jest tak naprawdę pełne wsparcie dla na przykład Galpa, dla na przykład Packet.json. Jak możemy sobie odpalić Packet.json. I na przykład mamy pełne podpowiadanie, tak? Mogę zacząć coś tam pisać, nie wiem, NSAPI, czymkolwiek by to nie było. Plus do tego mamy, że tak się wyrażę, pełne wersje. Czy to w ogóle działa, tak? Co więcej, na zapisie Visual Studio to automatycznie zainstaluje, w związku z tym ja nie muszę o tym myśleć. To samo dotyczy Bauera.
To warto wspomnieć, że starsze wersje .NET cały czas jednak bazują na pakietach nugetowych. Natomiast w 2017 można właśnie mieć oddzielne pakiety dla warstwy klienckiej, którą właśnie tutaj widzimy na ekranie Piotra.
A, już wiem, co mi się tyle ściąga. Oczywiście NPM mi się cała ściąga, bo nie skeszowałem sobie lokalnie. Bardzo, bardzo mało inteligentnie właśnie ściągam połowę internetu. Dobra. Tak naprawdę wszystko, tak naprawdę fajne jest to, że tak naprawdę nie musimy wychodzić z Visual Studio, żeby móc to robić. Tak naprawdę, jeżeli wolicie pracować w Visual Studio Code, bo macie na przykład mały projekt, to tam też macie natywne tak naprawdę wsparcie tych rzeczy, w związku z tym możecie się na żywo, w cudzysłowie, przełączać pomiędzy jednym a drugim, pracując sobie tam, gdzie
wam jest wygodniej, bo o to chodzi tak naprawdę.
Wiadomo, że dla dużych projektów Visual Studio pewnie będzie lepsze, dla małych projektów Visual Studio, może inaczej, dla tych mikroserwisowych projektów w .NET Core, bo to tak naprawdę do tego świata dąży .NET Core. O, odpaliło mi się. O, zintegruje się z Chromem, więc będzie ten. Dobra, dla dużych projektów dla dużych, małych projektów w .NET Core Visual Studio Code prawdopodobnie nam wystarczy aż nadto. Dla dużych projektów, dla bardziej skomplikowanych rzeczy, mocniejszego debugowania, tak naprawdę potrzebujemy już niestety Visual Studio pełnego. No i teraz tu jest znowu feature tak naprawdę, o którym wiedziałem wcześniej. Problem jest taki, że biblioteka Chart.js aktualnie nie posiada wersji takiej, jaka jest wskazana. W związku z tym nie zbudował nam się do końca Galp. O, teraz się ściąga, więc ten moment.
No dobrze. Jeszcze tak w międzyczasie może pokaż, skąd ten Galp wie, że się ma zbudować.
Ten Galp tak naprawdę pojawia nam się w Task Runner Explorerze. Mamy całego, że tak się wyrażę. Możemy go od razu odpalić wewnątrz Visual Studio. Nigdzie nie wychodzimy, nie mamy osobnej konsoli z Watchem, cokolwiek. Jeżeli tu mamy na przykład Task Watcha, czyli patrzymy na to, że patrzymy na pliki i budujemy je na żywca, to tak naprawdę tutaj się to będzie działo. Nie będziemy musieli o tym pamiętać. Wszystko nam się stanie wewnątrz jednego frameworka. Nie potrzeba 10 osobnych, że tak się wyrażę.
A ja tu tak dodam, że dla miłośników grunta jest też dobra informacja, bo grunt tu też tak samo działa jak
zgadza
się. Kto co woli, pełna swoboda.
Tak, a tak naprawdę dla mnie najbardziej istotne jest to, że nawet Packet.json jest w pełni wspierany, w związku z tym zwykłe skrypty NPM-owe, jeżeli macie je obudowane, też w 100% zadziała. Ale ponieważ pokazujemy rzeczywisty projekt, a nie wymyślamy przykłady z Księżyca, żeby nie było, że tam, nie wiem.
To była dygresja do mnie, bo u mnie będą przykłady z Księżyca.
Dobra, no ja staram się jak najbardziej pokazywać, że to rzeczywiście działa, funkcjonuje i nie ma z tym żadnego problemu. To, co jest rzeczywiście jeszcze fajne w nowym Visual Studio, to jest rzeczywiście te kilka rzeczy na temat, jak gdyby kilka funkcjonalności wyszukiwania, które przeszły z takiego magicznego extension, który nazywa się eSharper, którego na pewno żeście słyszeli, ale naprawdę rzeczywiście da się bez tego żyć. Ja wyłączyłem specjalnie, przyznam się szczerze.
Ja go namawiałem chwilę, żeby spróbował popracować bez eSharpera, żeby tam nie było takich zacięć, żeby na przykład jakiś skrót klawiszowy teraz
tak, dokładnie tak, no z tym tydzień temu żeśmy rozmawiali, wyłączyłem tego eSharpera, pracuję przez tydzień bez eSharpera i powiem szczerze, że rzeczywiście to podstawowe dla mnie skróty, czyli Ctrl-T, czyli wyszukiwanie czegokolwiek, co tam do szczęścia potrzebujemy. O, teraz nie wiem, co tu jest, tak? O, Word. Tak, możemy sobie spokojnie wyszukać. Możemy sobie, to co jest dla mnie fajne, możemy Ctrl-E, czyli pełny refaktor, daje nam te wszystkie fajne opcje, czyli mamy include comments, include string, preview changes, możemy zobaczyć tak naprawdę to, co zmieniamy. Czy też bazowy, nazwijmy to, zestaw produktywności Visual Studio jest, tak? I nie potrzebujemy eSharpera. Jeszcze o kilku dziwnych extensions, one się będą u nas Rozszerzenia po polsku, tak?
No chyba rozszerzenia.
Rozszerzenia, dobra. Rozszerzeń będzie się, nazwijmy to, pojawiało. Dobra, Warden pewnie mi się już jakoś bardziej odpalił sensownie. O, tak, ściągnął mi się Bower, ściągnął mi się NPM, wszystko mi się ładnie zrobiło, pojawił mi się ładny interfejs użytkownika. Nie będę klikał dalej, bo wywali się dlatego, że mi lokalnie MongoDB nie działa, a tak naprawdę ten interfejs, który widzicie, jest pewnym MVP, czyli takim minimum viable product, w przeciwieństwie do MVP takiego jak ja. A ten interfejs, który, że tak się wyrażę, powstanie, to jest ten stworzony niedawno przez Piotka. W zasadzie to jest dosłownie świeżynka, chłopaki na dzisiaj, nazwijmy to, pokazywali, że mógł pokazać, że rzeczywiście jest ten naprawdę fajniejszy interfejs. Dobra. Powiedzieliśmy na temat Dockera. Jak powiedziałem, ja nie chcę odpalać .NET Core'a w Dockerze. Przełączymy się na chwilę do Tomka. Tomek wam pokaże zwykłego .NET Framework'a.
Dobra, poczekajcie, to zróbmy tak. Najpierw tak, że my tu jeszcze żyjemy. Dobra. Teraz ja się przełączę na drugi obraz. O właśnie, dobrze. I teraz tak naprawdę to, co ja chciałem pokazać, to jest kilka rzeczy. Wróć się z tym Dockerem.
Wiesz co, ale chyba musimy się wyłączyć,
To lepiej, czekaj. To chyba wyłącza. Dobra, wyłącza.
Tak,
bo teraz pierwsza rzecz. Jak tego Dockera sobie tutaj uruchamiamy, teraz tak, chwilowo pomijam story dockerowe związane z Windows serwerem, czy na Hyper-V, czy to będą Windows kontenery, czy to będą Hyper-V kontenery, czy inne tego typu rzeczy. Mówię o takim Dockerze od po prostu, który się instaluje obok deweloperskiej maszyny i coś się z nim konkretnego robi. Ja tutaj mogę sobie wybrać albo kontenery Linuxowe, albo kontenery Windowsowe. Na kontenerach Linuxowych oczywiście ASP.NET Core uruchomię sobie jakieś dziwne Nginxy, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Natomiast na kontenerach Windowsowych, w którym trybie ja w tej chwili jestem, to mogę sobie uruchomić znacznie więcej rzeczy. Jeżeli ja sobie wezmę Docker Images, to ja mam tutaj na przykład tak, jakieś kawałki backendu serwis fabrykowego, jakieś kawałki .NET Framework, ale pełnego .NET Framework. Nie mówimy tutaj o .NET Core, tylko takim starym, poczciwym .NET Frameworku, który po prostu sobie działa. Jest sobie Nano Server, jest sobie Microsoft SQL Server, do niego sobie wrócimy za chwilę.
Jedyne, co jest przerażające, to niestety kolumna najbardziej...
rozmiar, dyski są tanie, nie przejmujmy.
Dyski są tanie, tak.
Dobra. I teraz z perspektywy takiego programisty w Visual Studio, jedyną rzeczą, ja Państwu tutaj daruję tam klikanie, tworzenie od nowa, bo to szkoda czasu, ale generalnie jedyne, co trzeba zrobić, to do projektu trzeba dodać po prostu wsparcie dla Dockera, które ja już wykonałem. W momencie, kiedy to wsparcie mi się pojawia w dowolnym projekcie ASP.NET-owym, w zasadzie dowolnym projekcie, bo to można, tylko wtedy trzeba czasami trochę bardziej pobawić się z różnymi rzeczami, jak będą uruchomione, pojawiają mi się dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawia mi się wspaniały projekt, który się nazywa Docker Compose. Docker Compose zawiera instrukcję, która mówi, co ja mam zbudować, żeby po uruchomieniu w Dockerze mojego rozwiązania coś mi działało. W tym moim przypadku ja mu mówię, dobrze, w ramach kompilacji masz mi tutaj skompilować ASP.NET Signal R, bo to się mi nam kilka razy przyjdzie, po prostu normalny signalerowy kod w starym .NET, nawet chyba nie najnowsza wersja Signal R, od po prostu coś sobie działa. Ty potem mówi, że to, co będziesz kompilował, to będzie właśnie tenże kontekst. Więc generalnie jest tutaj bez najmniejszego problemu, że to wszystko nam tu działa. Natomiast instrukcja kompilacji tego kontekstu brana jest z tego pliku, który został doklejony do tego folderu, w którym ja dodałem instrukcję zrobienia. Ja mam tutaj powiedziane, dobra, bierzemy sobie kontener. Proszę Państwa, dobrze, włączę tutaj sobie na chwilę autotrans, bo mi potrzebuje proszę sobie wyobrazić tak, Docker to jest tak naprawdę ciastko. Mamy tutaj podstawowy stół, na którym mamy tam jakiś system operacyjny, system plików, jakieś inne tego typu rzeczy. Potem na tym stole stawiamy sobie jakiś runtime, w naszym przypadku to będzie ASP.NET Core, a potem na wierzchu stawiamy jeszcze jeden kawałek, który będzie naszą aplikacją. I cała zabawa z Dockera jest taka, że ja na tym samym runtime mogę postawić pierwszą aplikację, potem daj drugą myszkę. Potem drugą aplikację, trzecią i one nie będą tak ciężkie jak maszyny wirtualne, bo one tak naprawdę technicznie będą zachowywały się tylko jako delty w systemie plików, czy w przypadku Windowsa, także w przypadku rejestru. Oddaję myszkę. Dobra. No to teraz, jak już to mamy, to mówimy mu, że masz wziąć ten podstawowy obrazek Microsoft ASP.NET, potem masz dodać do folderu www.rot to, co ci siedzi w Docker Publish.
Wyłączę cię, bo
zapomniałem się wyłączyć, przepraszam. Dobra. No i teraz, jeżeli ja robię F5, to ja w tym momencie uruchamiam to jako Docker i co się mi teraz dzieje? Po pierwsze, mam nadzieję, że uda się to zobaczyć, Docker Compose zaczyna mi składać moją aplikację. Czyli tak, patrzy, które pliki ma wgrać na ten kontener, potem, tylko nie rób tego za szybko, właśnie, potem mówi, że na przykład dodatkowo do tego kontenera, kontener z natury rzeczy jest bezstanowy. W związku z tym on generalnie jak zginie, to ginie. W związku z tym ja do niego montuję jako RW właśnie kawałek foldera, w którym siedzi moja aplikacja oraz jako tylko do odczytu MSV Mona, czyli mi tu normalnie działa debugger. Bez większych problemów. No i potem on oczywiście zaczyna mi to budować i za chwilę to uruchomi. W międzyczasie, jak sobie wrócimy tutaj i zobaczymy sobie listę obrazów, które działają, no już za chwileczkę, już za momencik, tylko niech mi się Docker obudzi, to widzą Państwo, że już mi się tu zaczęło coś podnosić. I teraz ten Docker, kontener, on tu będzie normalny ASP.NET, w którym mamy przekierowany port jakiś tam wewnętrzny na port 80, żeby mi to na zewnątrz zadziałało. Program się uruchomił, no i za chwilę powinna mi się uruchomić przeglądarka. No, powinna.
Dobre słowo, powinna.
Powinna. Poszła. Dobra. Proszę zobaczyć. Ja teraz jestem podłączony pod wirtualny interfejs dockerowy z normalną samplową aplikacją ASP.Signal.ara w starym klasycznym ASP.NET. Ja tak naprawdę nic nie musiałem robić więcej. Czyli to po prostu działa. I teraz tak naprawdę to wszystko wynika stąd, że my w ramach repozytorium dockerowego w Docker Hubie umieściliśmy wszystkie podstawowe, można powiedzieć, komponenty, którymi się opiekujemy, czyli jakiś tam właśnie bazowy pełny .NET, jakiś SQL Server. A z SQL Serwerem to jeszcze jedną rzecz pokażę, tak, dygresja. RoboSignal, dobra, uruchomiło się, działa, mogę dołączyć debugera. Zresztą widzicie tutaj cały czas wyjście z debuga, więc nawet tego nie będę zatrzymywał. Natomiast z całym SQL-em jest jeszcze jedna bardzo miła rzecz.
Więc szczerze, przeraża mnie hostowanie SQL-a na Dockerze.
Ale właśnie też mnie przerażało, do czasu aż ja sobie nie pomyślałem, zaraz, co mi przeszkadza w Dockerze, że hostuję SQL-a? No to, że mam bazę w nim, no ale ja nie muszę w nim mieć bazy. Dlatego, że ja w ramach tego Dockera mogę sobie powiedzieć coś takiego, że tutaj, będę hostował obrazek bazowy, ale w ramach niego zamontuję sobie tymczasowy plik MDF, który siedzi w moim folderze. Czyli co ja mam? Ja mam tutaj, przepraszam, poczciwego Northwinda, który mi po prostu będzie moją bazą i startuję sobie.
Uwaga, jeżeli kiedykolwiek komukolwiek, niezależnie od systemu operacyjnego, wszystkiego wpadnie na pomysł hostowania SQL-a jakiegokolwiek, od SQL Server do MySQL-a czy cokolwiek, to hostujcie tak, właśnie jak Tomek pokazuje, bo
tak,
inaczej.
Bo to się inaczej nie da. Nie będę wchodził, bo tak spojrzałem właśnie na zegarek i to zajęło mi więcej, bo założyłem, że zajmę 3 minuty.
Nie, no
ale zasada jest taka, że my po prostu mówimy, zamontuj to. A potem na przykład, jak się chcemy do tego podłączyć, to prosimy Dockera, daj mi adres IP i jak chcę, nie wiem, lokalną maszynę sobie uruchomić, to mi to pięknie zadziała. I teraz ja wrócę jeszcze do tego przykładu podstawowego. Po co ten Docker Compose, dlaczego nie mogłem od razu uruchomić tej aplikacji? No po to, że jeżeli by ten mój program korzystał z tego SQL serwera, to ja po prostu do Compose'a dodaję, ej, to ty jeszcze uruchom sobie tutaj kawałek klasycznego SQL-a, tutaj jeszcze jakiś inny komponent i w ten sposób będziesz miał bez problemu załatwione wszystko, co potrzebujemy. Dobra, oddaję ci obraz, bo to w zasadzie więcej o tym Dockerze. Mógłbym długo, ale
znaczy
mamy
tak,
jeszcze.
Niewątpliwie tak jak popatrzymy na Dockera z punktu widzenia takiego zwykłego dewelopera albo dewelopera połączonego do DevOpsa, tak to sytuacja wygląda w ten sposób, że to działa, to jest fajne narzędzie, daje się z nim rzeczywiście dużo zrobić, ale należy je używać bardzo ostrożnie. Może się w ogóle pokażę na chwilę, ale dobra. To, co jest tak naprawdę istotne, żeby pamiętać, tak? Docker jest na przykład świetnym narzędziem, jeżeli macie wiele wersji frameworków postawionych ze sobą. Tak? Chcecie mieć różne wersje frameworka, nie chcecie mieć wielu, nazwijmy to, wirtualnych maszyn. Chcecie, że tak się wyrażę, móc spokojnie funkcjonować w świecie, nazwijmy to, bardziej DevOpsowym.
Pokazałeś nas?
Tak, okay, pokazałem.
Żyjemy
tak,
tutaj.
Żyjemy, chwilę możemy porozmawiać, tak, że żyjemy, rozmawiamy, a to, co jest na ekranie.
Może ktoś jakieś pytanie, że tak powiem, zadał?
To z Dockerem jest tak naprawdę, to jest fajne, że to działa, to rzeczywiście usprawnia pewien proces DevOpsowy, ale też to jest pewne narzędzie, tak, to jest zresztą śmieszne narzędzie, bo to jest narzędzie, które istnieje od To jest, to jest bardzo przyjemna nakładka programistyczna na mechanizmy, które są
od zawsze.
Które są od zawsze, które tak naprawdę nam ułatwiają jakoś pracę, ale nie należy tutaj się jak gdyby głęboko wchodzić w szczegóły.
Teraz właśnie, bo wśród jednych, bo część Państwa zadała pytania podczas, że tak powiem, rejestracji, za co bardzo dziękujemy. Jedno z pytań było, czy Docker nie jest przereklamowany? No w zasadzie pytanie jest przereklamowane, bo to jest moda. Przepraszam, my w IT podlegamy modom. Ale z drugiej strony, proszę sobie popatrzeć, jak nie potrafimy zbudować programu instalacyjnego, jak nie potrafimy zrobić porządnego procesu DevOpsowego, żeby z kodu robić deployment, to Docker jest jedynym ratunkiem. No bo co? Ładuję jakieś zmiany, robię capture obrazka i potem ten obrazek, no mogę go przenieść, mam jednostkę uruchomieniową. Jest jeszcze jedna fajna rzecz z Dockerem, której nie, to niestety za daleka będzie dygresja, ale jest sobie coś takiego, co się nazywa container services w Azurze, które są po prostu specjalistycznym hostem na wiele maszyn uruchamiających kontenery. Czyli ja sobie biorę takie container services, wrzucam zdokeryzowaną aplikację i mam aplikację działającą w chmurze. Tak na dużym uproszczeniu to
mniej więcej. A jeżeli na przykład potrafcie stworzyć paczkę deploymentową, na przykład MS Deploya, użyjecie VSTS-a, to możecie to po prostu postawić.
No właśnie, to mam Docker do niczego nie jest potrzebny, tak na koniec dnia, bo to można zrobić na milion lepszych sposobów.
Niestety Docker niesie ze sobą tak naprawdę te same wady i zalety, bo były pytania na temat Dockera, stąd się rozwodzimy, zaraz skończymy, będzie koniec Dockera. Wprowadza też tak samo te same problemy, które istniały wcześniej, czyli na przykład, nie wiem, mamy zarządzanie konfiguracją, tak? Bo trzeba wiedzieć, który folder na którym środowisku trzeba przemapować,
no tak.
Który port na którym i tak dalej, tak? Czyli ta cała konfiguracja tak naprawdę pomimo to, że jest wystawiona, jak, powiedzmy, że w command line, złe słowo, ale no przyjmijmy, tak. Że w command line tak naprawdę jest i trzeba o niej pamiętać. Dobra. Przestaje nas pokazywać, idziemy dalej. Następną rzeczą, o której warto by było pokazać, nazwijmy to w ramach nowego .NET-a i nowego Visual Studio, to jest ten nieszczęsny Nugget. Tak, Nugget, jak widzicie, mamy package tak, dawno temu, za górami, za lasami, czyli jeszcze za 2 miesiące temu. Wszyscy deweloperzy, jako deweloperzy byliśmy przyzwyczajeni do tego, pokażę nawet kawałek, że tak się wyrażę, rzeczywistej aplikacji. Może w niej nie pokażę, ale co tam. Mieliśmy packages config. Mieliśmy w CSPO. A, to będzie trudniejsze, muszę otworzyć ten folder. Żeby nie odładowywać Visual Studio. Tak dalej. Otworzymy sobie ten folder jako zwykły. Visual Studio Code. Otworzymy sobie CSPO. Ten, tak, to w tym momencie mamy. Wyszukajmy tu packages. Tak, to niestety się okazuje, że mieliśmy. Zarówno wpis w packages config, zarówno w CSPO-ju, co mnie osobiście doprowadzało do brzydkie słowo, nie będę tutaj na wizji za bardzo przeklinał. Dlaczego? Bo regularnie, szczególnie jak przełączałem, na przykład coś merge'owałem pomiędzy branchami, to regularnie zdarzało mi się, że rozjechały mi się pakiety, tak? W zasadzie rozjechały mi się wersje w pakietach, czyli w packages JSON na przykład była wersja 2.0, a w CSPO była 2.0.1. No i zsyło Visual Studio potrafiło naprawdę się ładnie.
Usuń i dodaj referencję ponownie.
Tak, dokładnie tak. Albo zrób cokolwiek w tym stylu innego. Nowy Nugget wprowadza jeszcze jedną rzecz, którą mnie strasznie zawsze... gdzie to jest? Przepraszam, muszę się przełączyć pomiędzy okienkami. Daje jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Chociaż tu znowu Tomek będzie musiał wyłączyć na chwilę głos. Daje gwiazdkę. Daje na przykład możliwość zrobienia tego, zapisania wersji, że chce wszystkie wersje, aż do wersji, tam nie wiem, powiedzmy od 1.0. Tak? Zapisania tego w ten sposób. Tak, co nam to daje? Szczególnie jak pracujecie w dużych rozwiązaniach, to tak naprawdę macie możliwość... Niedawno jeszcze pracowałem w takim dużym software house'ie, zwanym mBankiem, tak, daje nam możliwość zarządzania pakietami w sposób, nazwijmy to, fluent, bym powiedział, tak, czyli możemy sobie wstawić gwiazdkę, wskazać odpowiedniego nugget source'a i ściągamy sobie te pakiety. Niestety, tak zapisana wersja w Visual Studio najnowszym nie działa, znaczy krzyczy, że jest źle zapisaną wersją, pomimo to, że jak zrobimy dotnet history, to wszystko działa pięknie.
Niestety różnica pomiędzy liniami poleceń a pełnym ideą.
Tak. O, jest.
Dobra, no to wracamy.
Dobra, czy jesteśmy po porze?
Wracamy znowu. Proszę Państwa, no teraz tak, padł tak, obraz drgał, potem ktoś kopnął kabel, teraz padł dźwięk, no to chyba już wszystko powinno być ok do końca. A nie, jeszcze internet może paść. Dobrze.
Tak, jeszcze może paść internet.
Jeszcze może paść internet, no ale mam nadzieję, że to wszystko już zadziała.
Dobra.
Kontynuujemy rozmowy. Wracamy do Nugeta.
Dobra, świetnie. To po prostu był ten moment, wiecie, jak oglądacie film, to zawsze w najlepszym momencie są reklamy. Tak. Taka reklama już była. Proszę jeszcze raz, na chwilę jest, udało mi się, jest reklama. Dobra. To, co chciałem powiedzieć. Tak, tu mamy prosty blok, w zasadzie CMS-a postawionego na Umbriaco, który jest normalnie Visual Studio u mnie zaciągnięty. I to, co chciałem Wam pokazać. Na przykład mamy katalog Usync, tak, który jest nieważne do czego, jesteśmy w stanie powiedzieć wewnątrz normalnego CSP-a, wewnątrz klasycznego CSP-a, nie żadne .NET Core'owy, że wszystkie pliki z tego katalogu, o, przełączymy się, może zamknę Shwarda, no bo już nie będę do niego pewnie wracał, że wszystkie pliki z teraz oczywiście nie mogę znaleźć, o jest, że content include, usync, gwiazdka, czyli tak naprawdę to, co mamy w .NET Core, jako nazwijmy to, nie wiem, dodatkowy feature, przeszło nam do zwykłego .NET-a, tak? I tak naprawdę w zwykłym .NET-cie możecie sobie wpisać gwiazdka, /gwiazdka, .. i tak naprawdę wszystkie pliki, czy to kodu, czy tam cokolwiek innego, u mnie to jest po prostu bardzo dużo kodu, którzy tak się wyraża, nam się zmienia, tak? Akurat są konfigi, przepraszam, mam wszystko jedno. Nam się po prostu zainkluduje, w związku z tym tak naprawdę te zwykłe CSP możemy sobie tak samo uprościć, jak mieliśmy uproszczenia, że tak się wyrażę, w .NET Core.
Potem na koniec, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to prawdopodobnie uda się Państwu też pokazać kawałki zabaw z C++ i CMake'iem, gdzie my w ogóle projektu de facto nie potrzebujemy. To są zwykle gigantyczne zabawki, które po prostu zawierają tych plików H, plików CPP i różnych innych, bardzo dużo, no i robienie ich, kopiowanie ich do pliku, no naprawdę nie ma, znaczy do pliku CSPro, żeby były tam tylko dlatego, że musi je coś zbudować, nie ma większego sensu.
Dobra, to co chciałbym pokazać, to jest kwestia dodawania nowego projektu, w sensie po to, żeby pokazać tak naprawdę o co chodzi, skończyć temat już Nugeta, dodajemy zwykłą, o matko święta, class library, chciałbym zwykłą class library, teraz niestety jest problem.
Czego szukasz?
Class library zwykłego, .NET framework, proszę. Tak, teraz jest tego za dużo, ale całe szczęście jest wyszukiwarka. I teraz class library. Możemy tak naprawdę w momencie dodawania manage Nuget packages, które mamy standardowo, zawsze żeśmy mieli. Jaki będzie pierwsza paczka? Na pewno NewtonSoftJSON. Tak, pierwsza paczka jest zawsze NewtonSoftJSON-em, w związku z tym nie ma problemu. Klikamy sobie install. I teraz, jeżeli przełączycie sobie w opcjach Visual Studio, nie wiem, czy jest sens pokazywać gdzie, ale może pokażę za chwilę. Możecie wtedy wybrać, co chcecie. Czy chcecie mieć klasyczny projekt z packages config, czy chcecie mieć już packages reference in project file. Niestety na dzień dzisiejszy nie istnieje migrator z jednego do drugiego. Trzeba sobie albo samemu napisać, albo wyłącznie przekleić.
Tak naprawdę, jak zobaczą Państwo aktualny rozmiar plików CSPro, co tam jest, to ja jeszcze dodam trzecią opcję. Po prostu wpisać te cztery linijki z palca. To jest zwykle najprostsze.
Nie, rzadko masz cztery pakiety.
Ojej, no dobrze, no to masz pakietów masz więcej, ale wiesz, sama struktura CSPro jest prosta.
Dobra, stworzyłem ten projekt. Przy okazji polecam jeszcze jeden fajny dodatek, to jest Color Output, który, że tak się wyrażę, pokazuje mi ładnie, co się dzieje. I teraz w momencie, gdy sobie przejdę znowu do koda, będzie łatwiej. Visual Studio Code znowu sobie zobaczymy. A, nie mam otwartego. Dobra. Będzie szybciej.
Ale wiesz, ale taki pozytyw jest jeden, bo jak proszę kogoś o to, żeby zadał pytanie, to nikt pytania nie zadaje. Ale jak pada strumień, to wszyscy się ożywili, czyli ja po pierwsze, bo to jest wada z transmisji online, nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, ale dzięki temu, że coś nie działa, to wtedy wiadomo, że ktoś jest.
Tak, wiadomo, że ktoś jest z drugiej strony i nas słucha, tak? Jak to wygląda?
Przy okazji prosimy o pytania, bo wbrew pozorom to monitorujemy.
Dobra.
Najwygodniej chyba na Twitterze.
Albo Facebooku.
Tak, tak, albo na Facebooku, tylko tak, na Facebooku to tu jest taki no i urwało i tutaj cały zbiór różnych dziwnych komentarzy.
Dobra, tak jak już mówiłem, tak, ten package reference tak naprawdę też może mieć dwie formy. Może być ta wersja zapisana tutaj, może być ta wersja zapisana jako po prostu zwykły atrybut. Przy okazji IntelliSense Visual Studio Code, jak widać, działa. Możemy sobie to ładnie zedytować, to działa, nie będę już się bawił, że tak się wyrażę, dużo bardziej, aha, bo to co się da, to się da. Rzeczywiście ten nugget idzie w coraz taką fajniejszą wersję, w sensie jego, może to zabrzmi głupio, ale jego integracja z MS Buildem, tak, czyli z tym całym naszym stosem, zaczyna być coraz taka prężniejsza, potężniejsza i tak naprawdę dzięki temu jesteśmy w stanie więcej z tego sami skorzystać. Dobra. To, o czym jeszcze warto powiedzieć przy nowym Visual Studio, no to jest bardzo reklamowany dodatek. Pozwolę sobie uruchomić projekt ściągnięty z GitHuba, który zmieniałem wczoraj. Ten dodatek rzeczywiście mi był do szczęścia potrzebny. To się nazywa Live Unit Testing. Tak, Live Unit Testing. Nie skłamałem chyba nazwy. Który tak naprawdę jest, może powiedzieć, następca z usługą, jest przeniesieniem części funkcjonalności z Encovera. Tak? To nie są wszystkie funkcjonalności, ale są to te takie jak gdyby najważniejsze, chociaż UI-owo już żeśmy wcześniej z Tomkiem dyskutowali, że no mogłoby być minimalnie lepiej.
Ale wiecie, bo to problem, my mamy tak naprawdę w tym Visual Studio od bardzo wielu lat problem podstawowy. Są feature'y związane z pisaniem unit testów, a ludzie i tak ich nie piszą i tak. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby ten, jak już napiszą łaskawie, to żeby to się samo uruchomiło, pokazało, żeby to było naprawdę jak najmniej inwazyjne. I właśnie do tego służy Live Unit Testing, że on robi tak naprawdę dwie podstawowe rzeczy. Wie, ile jest testów, wie, które uruchomić, jak się która linijka kodu zmieni. Koniec. I to jest prościutkie zastosowanie.
Tak, i teraz jedyne, co tak naprawdę będziecie bardzo możliwe, że musieli zmienić, bo ja musiałem to zmienić sam, to jest tak naprawdę podniesienie waszego N-Unita, podniesienie waszego X-Unita, żeby to wspierał. Tak. Na dzień dzisiejszy zwykły .NET Core nie jest wspierany, ale Tomek mi już powiedział,
jest biblioteka, jest X-Unit, runner aktualny beta, który po prostu te Live Unity wspiera. Natomiast to jest trochę tak, no jak robimy w X-Unicie, to akurat tym runnerem możemy robić. Jak robimy N-Unicie w .NET Core, to się niestety nie uda.
No mówi się, trudno, że jeszcze dalej. W tym momencie tak naprawdę macie szansę, ponieważ spora część dotneta jest otwarta, możecie sami napisać, jeżeli was bardzo boli. Wiem, że tego pewnie nikt nie zrobi ze słuchających, ale trzymam kciuki. Może sam powinienem. No ale
no,
dobra. Dobra. To, co nam daje Live Unit Testing, to jest tak naprawdę, mówi nam z boku, co się dzieje, czyli mówi nam, kiedy dany kawałek, przez ile testów jest pokryty. Tu na przykład widać, że mam kawałek, który nie jest pokryty przez żaden test. Mhm. I to zresztą nie jeden, jak widać w metodzie, okay, co jest trochę smutne. Ale tak to już w życiu bywa. Co więcej, fajne jest to, że jeżeli zdecydujemy się na zmianę, może tu coś zmienimy po prostu. Zmienię returna, o. Aha. Zmienię returna na jakkolwiek. Ciekawe, czy w ogóle przejdzie. Dobra. Zamiast... To w tym momencie... To jest właśnie to mało funkcjonalne, ten, nie wiem, czy to w ogóle widać. Tu się pojawiło takie coś, że się pendinguje, tak? Że coś się dzieje z tym. I on rzeczywiście wybiera te unit testy, które powinny się wybrać i one, że tak się wyrażę, lecą. Mhm. Zobaczymy w outputcie, co się dzieje.
Dokładnie.
Build complete failed. O, zaczęto świetnie. Rozpoczęto wykonywanie 85 testów.
Wiesz co, pokaż taski. Pokaż, co się dzieje teraz w task managerze.
Task Manager, proszę cię bardzo. Task Manager.
No właśnie, i teraz zobacz, jaką piękne drzewko w detail, szczegóły właśnie pod Visual Studio, co masz.
Trzeba tylko trafić, które. To chyba to.
No właśnie. O.
Nie mam.
Czekaj. Pardon. Nie, to nie masz, musisz w szczegółach musiałbyś wejść.
A już chyba po prostu jest poptoka.
A, no tak, mógł zakończyć. W każdym razie, tam się pojawiają rzeczy związane z różnymi tam... uruchamianymi rzeczami. Dobra.
To, co jest tak naprawdę istotne, tak jak już widzicie, widać, że jest fatalnie napisany, ale nie, bo on jest po prostu notkowy, tak? Z tym tu nie ma żadnego problemu, że mi się żaden test nie wysypał, bo gorzej było, jakby mi się po takiej zmianie testy nie wysypały, ale to możemy wtedy wejść w testy mutacyjne i znowu umrzeć na 2 godziny. Dobra. To, co jest jeszcze istotne, tak naprawdę z mojego punktu widzenia jako czystego dewelopera, jest tłum dodatków, które, że tak się wyrażę, nam umożliwiają pracę. Ja na przykład sobie ostatnio, ponieważ pracuję z MS Deployem, trafiło mi się tak w życiu, zainstalowałem sobie dodatek, który mi daruje XPathy. Normalnie wybieram sobie w naszym, powiedzmy, webconfigu, bo tak, bądźmy szczerzy, tak się renderuje MS Deploya. Zmiana parametrów polega na tym, żeby wskazać, co to jest, że tak się wyrażę, za węzeł w XML-u i który węzeł w XML-u zmieniamy. W związku z tym możemy sobie od razu skopiować, tak? Możemy sobie skopiujemy sobie. Jako drugie sobie otworzymy w ogóle Open XPath Runner. To jest w ogóle darmowy dodatek, ściągacie, jest, w ogóle jesteśmy szczęśliwi. Tak, i to nam pokazuje dokładnie to, co znalazło. Jeżeli potrzebujemy jakiś atrybut, tak, na przykład chyba mode, zobaczymy, czy trafię, tak, no to świetnie, udaje mi się. Wszystkie rzeczy możemy sobie ładnie potestować. A nie pamiętam, jak, nie, to nie jest atrybut, tylko chyba value. Nie pamiętam. Dobra, nie będę udawał, że umiem XPatha, bo właśnie go nie umiem, dlatego potrzebuję dodatku do Visual Studio. Jednym z moich ulubionych dodatków jest właśnie kolor,
coś, co formatuje kolory w wyjściu.
W outputcie, tak? Czyli jeżeli sobie zrobimy normalny Ctrl F5, zaczniemy budować, to jak widzicie, u mnie się to pojawia na różnych dziwnych rzeczach. Tu jest, że tak się wyrażę, prośba o dodację. Ja to zrobiłem w swoim życiu, a specjalnie na tą prezentację jej nie wyłączyłem, żeby widzieli, że są ludzie, którzy starają się nam ułatwić życie, dają nam dodatki za darmo, z których naprawdę możemy skorzystać. Jest jeden z takich dodatków, których ja regularnie używam, jest dodatek, który na przykład umożliwia Wam zastąpienie wielu linijek, wyszukanie i zastąpienie wielu linijek naraz, co jest bardzo często, szczególnie przy takich masowych edycjach różnych dziwnych plików, że wyszukujemy i zmieniamy. Tak, tych dodatków tak naprawdę na Marketplace, zarówno do Visual Studio Code'a, do zwykłego Visual Studio, jest tyle, że ja rzadko mi się zdarza potrzebować czegoś, czego nie znajdę. Dobra. Pokazałem Live Unit Testa. Nie pokazałem jednej rzeczy. Jak to wygląda z punktu widzenia testów? Z punktu widzenia testów niestety Live Unit Test, tak samo jak Encode i tak samo jak wszystkie narzędzia pokrycia kodu, z niewiadomych dla mnie przyczyn, pokazują, że wszystkie testy są pokryte. Tak, nawet jeżeli on nie do końca wchodzi, że tak się wyrażę, dany test, to i tak testy są pokryte.
Ale widzisz po stronie kodu, który jest testowany.
To wynika. To, co jest też istotne, jeżeli macie w swoim, macie bardzo często, jak już piszecie testy, mam nadzieję, że piszecie testy, ale jak już piszecie testy, możecie powiedzieć zwinę tego test Explorer, albo go gdzieś zadekuję go może do boku. No ekstra. Zbyt trudne. Możecie na przykład powiedzieć, że dane assembly macie wyłączyć albo dany test macie wyłączyć z Visual Studio Code Live Unit Testing, czyli te testy Wam się nie będą uruchamiały. Szczególnie to jest przydatne, tak naprawdę w unit testach nie macie testów jednostkowych rzeczywistych, tylko macie na przykład pełne testy integracyjne z połączeniem do pokażemy na rzeczywistym przykładzie. Tu tak naprawdę większość tych testów w otwartym przeze mnie open source'owym projekcie do Umbraco bazuje na tym, że mam odpalanego local Azure Storage'a i do niego się łączy. Żaden unit testu nie przejdzie, bo po prostu to tak naprawdę bazuje na naszym lokalnym local storage'u, ale bądźmy szczerzy, unitowy test ma coś sprawdzać, nawet jeżeli kosztem jest czasami wystawienie lokalnej bazy, lokalnego storage'a, lokalnego czegoś, to warto to zrobić, żeby rzeczywiście nasze testy funkcjonowały.
To znaczy ja tu dodam jeszcze jedną rzecz, że w ramach Visual Studio to jest taka funkcjonalność bardzo inteligentnego mokowania testów, fake i mol. To kiedyś się nazywało PEXy i polega to na tym, to działa tylko z .NET-em pełnym, to nie ma implementacji dla .NET Core'a, polega to na tym, że w momencie, kiedy mamy implementację jakiegoś kawałka kodu, który odwołuje się do zewnętrznej biblioteki, to możemy powiedzieć .NET-owi, że zamiast uruchamiać daną funkcjonalność, ma wywołać delegata, którego my podstawiamy. I w ten sposób, owszem, to nie jest taki idealny unit test, ale jakoś ten unit test można napisać na przykład dla brzydkiego kodu, który, nie wiem, zależy jakoś od
checkpointa,
albo właśnie od date time now, albo jakiegoś SQL connection. To się wszystko w ten sposób da łatwo załatwić.
Ale to jest rzeczywiście tylko i wyłącznie pełny .NET. kilka, mówiąc szczerze, użyłem tego ze dwa razy w życiu. Starałem się zawsze, żeby moje testy tego nie potrzebowały, ale ważne, że się da, tak? Tak naprawdę, bądźmy szczerzy, wszystko da się przetestować jednostkowo. Ważne, żeby sobie ten
nawyk wyrobić.
Dobra. To, co jest jeszcze fajne i to, co rzeczywiście dla mnie się na przykład, mi się ostatnio spodobało, to jest, spróbujemy Ctrl-Alt-P. Ctrl-Alt-P daje nam takie cudowne rzecz, że możemy, pojawia nam się ten klasyczny widok Attach to Process. Tak, bądźmy szczerzy, większość deweloperów pracujących z IIS-em regularnie robi to, że ataczuje się do swojego procesu, o ile nawet nie uruchamia po prostu z Visual Studio podłączonego do IIS-a pełnej funkcjonalności. Całe jeszcze, znaczy, dobra, na razie o tym, a potem będzie jeszcze jeden, że tak się wyrażę, poboczny. To, co przyszło i co jest niesamowitym dla mnie ułatwieniem, to na przykład jest to, że mogę sobie to wpisać IIS i wyszukać te procesy, które mnie interesują. Mała rzecz, a cieszy. Tak, możemy się zaataczować. Chwilę to zajmie. Dobra, nie będę pokazywał, że działa, bo to nie ma sensu. I teraz, jeżeli naciśniemy Shift-Alt-P, to Shift-Alt-P podłącza nam attach proces do ostatniego istniejącego, do ostatniego procesu, do którego wróciłem. Tak? Dotychczas używałem takiego dodatku reattach, zresztą polecam, jeżeli potrzebujecie więcej niż jeden taki proces, się, nie wiem, podłączacie się, powiedzmy, nie wiem, pomiędzy warstwą RS-ową, a warstwą, nazwijmy to, serwisową i przełączacie się między innymi, to reattach, pokażę w ogóle, jak się reattach, żeby było, o czym mówimy. To reattach daje Wam tą możliwość, jest genialnym dodatkiem. Tak? I tu, jak widać na screenach, gdzieś jest nawet, gdzieś chyba nawet u mnie na blogu jest ładne wideo z tego, bo ja tego używałem strasznie dużo, a może nawet znajdę. Dobra, tak, nawet można sobie wyszukać u mnie na blogu i rzeczywiście zobaczyć, jak to świetnie działa. Dodajecie tłum takich, że tak się wyrażę, dodatków i jest to zdecydowanie wygodniejsza praca. Dobra.
Właśnie, bo to teraz to widzę, że tak, my sobie tutaj przełączę się znowu na drugi mój rzutnik, bo teraz jest jedno bardzo miłe pytanie, które pojawiło się w ramach rejestracji. Znaczy, pojawiło się pytanie, że no w zasadzie w Iron Pythonie czy w innych tego typu rzeczach można sobie robić różne dziwne rzeczy dynamicznie. Jak to zrobić w ogóle w dotnecie? I w ramach odpowiedzi na to pytanie, ponieważ Piotr mówił o dodatkach, o różnych rzeczach, to ja muszę powiedzieć, z czego te dodatki korzystają i dlaczego w ogóle w zasadzie od Visual Studio 2015 instalowanie dodatkowych dodatków nie jest jakimś szczególnym problemem. Jak Państwo zobaczą na przykład u mnie, no to tych dodatków jest bardzo spora ilość, instalowanych trochę mniej lub bardziej losowo w momencie, w którym...
To ja się teraz wetnę. Aha. Visual Studio 2017 ma taki fajny feature, że jak macie za dużo tych dodatków i one spowalniają Wasz start, to mówi Wam, żebyście wyłączyli te dodatki.
I teraz tak, druga rzecz z dodatkami jest istotna, jest to, że ja w ramach konta, które jest dla całego Visual Studio, mam tak naprawdę konto personalizacyjne, które mówi, skąd listę dodatków wziąć i wtedy dodatki są, takie ładne polskie słowo, roamingowane pomiędzy maszynami i po prostu automatycznie się pojawiają wszędzie tam, gdzie ja się zaloguję jako te kopacz Tomasz Kopacz.com. Natomiast licencja na Visual Studio może iść oczywiście z klucza, który jest używany, no to po prostu normalnie kupujemy klucz i go wpisujemy, albo z innego konta, tylko wymagane jest tylko to, żeby któreś z kont zarejestrowanych w ramach Visual Studio miało ten kluczyk do siebie dopisany. No ale jak już mamy te dodatki, to jedną z ciekawszych funkcji tych dodatków jest coś, co się nazywa analizatory. Analizator jest po prostu specjalnym kawałkiem wykorzystującym taką bibliotekę, która się nazywa Roslyn, której zadaniem jest rozumienie składni języka. I ten Roslyn używany jest do tego, żeby podpowiedzieć, że coś jest brzydko napisane, ale też jest używany do tego, żeby dynamicznie skompilować jakiś kawałek rozwiązania w ramach swojego projektu. Do analizatorów za sekundę wrócimy, ale teraz odpowiemy wprost na pytanie osoby, która dokładnie pytała o automatyczne uruchamianie kodu. I to jest bardzo prościutki przykład korzystający właśnie z Roslyna. Co my tutaj mamy? Ponieważ tam zawsze po drugiej stronie jest trudno to widać, więc ja powiększę trochę obraz. Co ja mam? Ja mam ten roslyn oczywiście tutaj dodany jako referencję. Mam obiekt, który się nazywa C-Sharp Script. I teraz ja temu obiektowi mogę powiedzieć po prostu, weź, wykonaj dynamicznie tą operację, którą tutaj ci przekażę jako string. Czyli w tym momencie po prostu A równa się 10, no okej, on to przyjął. Po drugie, ten C-Sharp Script zwrócił mi stan na zewnątrz. Ten stan to jest po prostu, no jakby tu tak analogię znaleźć. Technicznie to jest po prostu abdomen, w którym my mamy zmienione różne rzeczy związane z naszą aplikacją, w tym zmienne. W związku z tym ja teraz do tego stanu mogę dodać drugi element, na przykład drugą zmienną, a potem wykonać trzecią operację, która do tych dwóch zmiennych poprzednich się odwoła. I teraz z punktu widzenia operacyjnego ja mogę teraz powiedzieć, dobrze, to jaki stan został wyliczony. I ja w ten sposób jestem w stanie sobie dynamicznie przetwarzać różne wyrażenia, robić język makr, robić proste albo bardziej skomplikowane workflowy. Przy okazji, jak zależy nam na wydajności, to możemy zrobić jeszcze coś takiego, że ten program, który my tu mamy, będziemy kompilować jako byt, z którego po prostu będziemy potem korzystać. Czyli generalnie, co ja zrobiłem tutaj w tych pięciu linijkach, zrobiłem sobie kawałek kodu, który po prostu jest makrem, liczącym tam pomnożony sinus przez kosinus, czemu by nie, i potem wywoływany on będzie z różnymi parametrami. Czyli dynamicznie, bo dlaczego tu podkreślam tą dynamiczność? No bo tu to pierwszy element to było tak, dostaję kawałek kodu, po czym po dostaniu tego kawałka kodu, no ja go muszę skompilować, czyli jest najpierw kompilacja do MSIL-a, potem przez wykonaniem jest JIT, a tutaj ja powiedziałem, dobra, ja mam szablon, ja go z niego kompiluję coś i w tym momencie ja dostaję MSIL-a, przy pierwszym wywołaniu jest to JIT-owane, czyli drugie wykonanie tej operacji działa natychmiast bez najmniejszych problemów. No i ten roslyn tak naprawdę poza tym elementem dynamicznej kompilacji jest też wspaniałym narzędziem, gdzie możemy sobie różne rzeczy poanalizować w naszej aplikacji. I teraz ta analiza, ona może dotyczyć różnych elementów składniowych naszego kodu. Na przykład mój ulubiony, że generalnie jak ja mam tego typu kod, try catch, no to przepraszam, to ja w ogóle nie wiem, co ta metoda zrobi. Catch mi to zawsze zamapuje. W związku z tym ja chcę mieć analizator, który mi po prostu powie, że coś takiego jest no niedozwolone. Natomiast ten analizator to nie jest część kompilatora, bo niestety ten fragment składni z punktu widzenia C-Sharpa jest poprawny. Nie powinien być, no ale jest. W związku z tym jest to po prostu tylko zła praktyka programistyczna, ale taka praktyka, którą taki analizator może spokojnie sobie policzyć. No i na przykład nie przepuści mnie takiej kompilacji, czy na build serwerze, czy na mojej własnej maszynie. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że w środku tego rzeczonego roslyna mamy gotowe metody, które w ramach Visual Studio parsują nam drzewo składnie kodu, który mamy po prostu w środku naszego rozwiązania. I to, co robi ten dodatek, ja nie będę pokazywał tutaj dodatku, bo to niestety zje jakieś poczciwe 15 minut, jak pisać dodatki, ale generalnie cała inteligencja dodatku sprowadza się do tego, że Visual Studio dodatkowi cały czas daje dynamicznie skompilowane drzewo semantyczne, semantic tree, albo drzewo składniowe i potem na podstawie tego, co to drzewo dostarcza, analizator podejmuje decyzję, czy jest to prawidłowe, czy też nie działa to w sposób optymalny. Tutaj akurat przeanalizowaliśmy ten kawałek kodu na początku. Potem znajdujemy, to jest normalny link tutaj, link do języka. Robimy sobie po prostu normalną analizę przepływu. No i teraz mogę sobie dostać, czy generalnie wyjdę z tej pętli, albo na przykład dostać informację, że w tej pętli mam dwa miejsca, bo tam mam pierwsze exit, a drugie to jest po prostu normalne return. A drugie to mogę sobie znaleźć na przykład wszystkie gałęzie, które na przykład mi towarzyszą jakiejś instrukcji for, przeanalizować przepływ i potem powiedzieć tutaj, że na przykład mamy tutaj jakieś odczyty zmiennych, zapisy zmiennych, no i w ten sposób się na przykład eliminuje zmienne statyczne. Natomiast gadając o analizatorach, ja muszę wspomnieć o jeszcze jednym mechanizmie, bo ten mechanizm jest wspaniały. Tych analizatorów może być bardzo dużo, one mogą sprawdzić naprawdę dużo, dużo rzeczy, ale nie sprawdzą kopiowania metodą copy-paste. Dlatego, że bardzo trudno będzie znaleźć identyczne drzewa w naszym kodzie. Natomiast do tego, ja tutaj używam bardzo miłe narzędzie, jako przykład używam Signalara, do tego służy tutaj taki malutki dodatek, który się nazywa szukaj mi kodów klonu w mojej aplikacji. Teraz ten dodatek, to on niestety z Roslina nie korzysta, on patrzy na to, co my mamy w ramach kodu źródłowego i szuka, jakiego typu fragmenty są identyczne i to nic nadzwyczajnego, no bo to mógłby robić Roslin, ale też takie, które są podobne. I na przykład okaże się, no niestety on akurat tutaj ładnie to widać, bo pokazuje to na testach, że tutaj mam jakiś taki fragment, który prawie przypomina taki fragment. Różni się dla tych, którzy osoby dobrze widzą, tylko jedną linijką. A tutaj mamy wpisany jeszcze jeden element. I teraz z punktu widzenia takiej jakości kodu, to jest dla nas sygnał, że tak naprawdę nam się coś złego w naszym projekcie dzieje, no bo mamy za dużo fragmencików typu copy-paste. No dobrze, czyli podsumowując, te analizatory rozszerzenia, to jest, jeżeli dotyczą kodu, to dotyczą tak naprawdę głównego rozwiązania, które parsowane jest przez Visual Studio raz, potem na podstawie tego parsowania drzewo semantyczne przekazywane jest do dodatku, a dodatek sobie po drzewie biega i mówi, co jest dobre, a co złe. A druga opcja, no to jest niestety ten code clone, który przed chwilą Państwo zobaczyli, ale to jest już tylko czysto zabawa z analizą tekstu. Oddaję monitor Piotrowi i kontynuuję.
Dobra, jeżeli jesteśmy przy dodatkach, ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednym. Personalnie dla mnie...
O,
wyłączymy się, dobrze, wyłączymy się świetnie, teraz widzicie mój monitor, a nie ten. To się nazywa Editor Config, jest taki dodatek, znaczy złe słowo, jest taka funkcjonalność wspierana przez bardzo dużo, że tak się wyrażę, IDE, tak, tu są wszystkie wymienione IDE, które nie potrzebują, że tak się wyrażę, pluginu. Tu są wymienione tłum IDE, tak, Visual Studio, Visual Studio Code. I ta ikonka już jest, że tak się wyrażę, tak, to prawda, ale bo niedobrze może być tu, jeżeli mówimy o wersji 2017. Co więcej, tak naprawdę jest ona rozszerzona, bym powiedział, tak, w sposób rzeczywiście znaczący. Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z jakichkolwiek, nazwijmy to, może inaczej, tak? Dłuższa historia jest taka, że jak jestem programistą, to mam swoje ulubione style kodowania. Jestem przekonany, że siedzący obok mnie Tomek ma swoje ulubione style.
Kompletnie i są one z nim niezgodne.
Kompletnie z nim niezgodne. Jasne, i teraz jest tak, że jeżeli, no na przykład, żeśmy wrócimy do tego ulubionego dodatku, czyli użyjemy eSharpera, to eSharper ma swoje, które możemy jakoś nadpisać i zespołowo używać tych nadpisanych, żeby nie było problemu, że jak ja otworzę w swoim IDE, a potem Tomek otworzy w swoim IDE, to się wszystko po prostu totalnie rozpierdzieli i główne komity polegają na tym, że zmieniamy formatowanie. Jest taki, znaczy był wsparcie Editor Config, bo to jest właśnie taki dodatek, który nam najprostsze rzeczy, które nazwijmy to wspiera, to mówi nam, jakie chcemy mieć indent style'a na przykład dla makefile'a, a że dla JavaScriptu to chcemy mieć spacji wielkości 2 i tak dalej, różne takie, a i end of line to w ogóle chcemy mieć LF, a nie LF, bo jesteśmy przecież teraz już jesteśmy Unix style, a nie Windows style. Tak, w związku z tym możemy sobie te wszystkie dziwne rzeczy zrobić. Co to oznacza z punktu widzenia naszego takiego jako programisty, tak? Visual Studio 2017 ten dodatek jest wbudowany. Co więcej, jest bardzo rozszerzony. Doszło bardzo wiele styli, których, że tak się wyrażę, możemy uwzględnić i użyć, tak? Na przykład, czy ma być this and me na fieldach, properties, metodach, eventa. Co z warami i tak dalej, tak? Czy mają być wary, czy mają być nazwy pełne parametrów. Co jest niesamowite przydatne naprawdę, gdy kodujemy, nazwijmy to w jakimś większym gronie, jeden projekt i mamy z tym problem, tak? Bo jak nie mamy problemu, to dajcie sobie spokój, tak? To nie ma o czym dyskutować. Jak zaczynacie mieć z tym problem, że was irytuje to, że wszyscy inaczej że tak się formatuje swój kod, to wtedy jest to świetny dodatek, żebyście sobie z niego skorzystali. Co więcej, można sobie skorzystać z Roslina i wziąć z .NET Core Roslina i być jak deweloper Microsoftu i po prostu dokładnie skorzystać, co ma być. Te wszystkie rzeczy, przykładowo możemy sobie wybrać jakkolwiek. Wrzuciłem ten specjalny editor config, wrzuciłem do jednego projektu i teraz. Po pierwsze, jest to widoczne przy danych metodach, tak? Jak ktoś widzi takie podkreślenia, to pewnie mu się e-shaper przypomina, ale uprzedzam, nadal nie mamy e-shapera. I mamy podpowiedzi, tak? Że hello, umówiliśmy się, że przy lokalnych metodach nie ma disa. I nie, i po prostu nie ma, nie, ma go nie być, tak? Ma być tak. Ma być bez disa. Tak, tu mamy jakieś, no dobra, mamy dwa błędy. Co więcej, możemy określić, jak bardzo jest to dla nas istotne. To może być suggestion, czyli sugestia, mówiąc po polsku. O, nie mam podpowiadania składni, ale w topa. Może być known, może być suggestion, known i error, z tego co pamiętam, tak, trzy. Nie wiem, dlaczego nie mam podpowiadania w składni, bo jeszcze wczoraj miałem, to znaczy, że coś zepsułem. Ale bądźmy szczerzy, tak, to podpowiadanie składnie nie jest aż tak istotną rzeczą, żebyśmy się tutaj musieli z tym męczyć. Możemy sobie to szczególnie, to teraz szczególnie uwaga dla osób, które pracują nad wieloma rzeczami naraz, czyli przykładowym na przykład rozdzieleniem, które ja widziałem w filmie, jest to, że na przykład mamy jedną solucję, webowcy otwierają sobie Visual Studio Code, bo im się wygodniej pracuje w Visual Studio Code samym, backendowcy otwierają sobie pełne Visual Studio i czasami jedni drugim nawzajem grzebią, bo jest szybciej po prostu przegrzebać, tak? I nagle się te style po prostu totalnie rozjeżdżają. Ponieważ to jest wspierane zarówno przez Visual Studio, jak i Visual Studio Code, to przestaje się rozjeżdżać i możemy sobie określić, że pliki C-sharpowe mają mieć tak, a pliki JavaScriptowe mają mieć mniej, tak? Tylko uwaga, tak? Rzeczy dotyczące .NET-a oczywiście dotyczą .NET-a. Rzeczy dotyczące wszystkiego, czyli na przykład indent size, możecie używać wszędzie. Jak widać nawet dotyczy to CSPO-ów, dotyczy to VBX-ów, nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa, ale jest...
O kres... właśnie, jakby ktoś odpowiedział, ja jestem bardzo ciekaw, czy ktoś ze słuchaczy używa Visual Basic .NET albo F-Sharpa.
F... F-Sharpa na pewno używa.
No F-Sharpa więcej, no ale jestem ciekaw, czy jeszcze Visual Basic...
F-Sharpa sporo ludzi używa, to wiesz, to właśnie zaraz hejt poleci za to, co powiedziałeś. No. U mnie w firmie jest Marcin Malinowski, który na pewno nas zmusi do tego, żebyśmy używali F-Sharpa.
I dobrze, jest porządny język funkcyjny.
Bardzo porządny język funkcyjny, jak najbardziej. Nie ma co się oszukiwać. Dobra. Powinniśmy jeszcze powiedzieć o nowościach w C-Sharpie, bo tego żeśmy na razie ominęli dalekim
łukiem,
tak? No pierwsza
że to... Powiększ może trochę czcionkę, wiesz? No,
tak, nie ma problemu.
O, właśnie.
Tak, pierwsza na przykład klasyczna, ale to już jest stare, dostępne, wszyscy znamy na wszystkich...
Ale przydatne.
Ale przydatne, rzeczywiście najbardziej przydatne z tych wszystkich.
No właśnie, bo teraz taka mała uwaga. Proszę Państwa, proszę się nie spodziewać jakichś dramatycznych zmian w C-Sharpie. To jest niemal pełnoletni język programowania. W związku z tym on ma bardzo dużo różnych rozszerzeń, możliwości w samym sobie. I teraz te wszystkie zmiany to są tak naprawdę zmiany czysto i wyłącznie takie kosmetyczne. Drobne usprawnienia, drobne rzeczy, które grupom ludzi przeszkadzają. Nie będzie tutaj jakichś fundamentalnych zmian.
Znaczy to, co jest na pewno fajne, no to jest oczywiście w C-Sharpie 7 wchodzi pattern matching.
Tak.
To jest ta, nazwijmy to, to jest rzecz, która rzeczywiście zmienia nam, że tak się wyrażę, tak grubszy ten, nie trzeba rzutować po drodze, bo dało się to obejść.
Tak, i przy okazji, przy pattern matching, my mamy możliwość mocnego typowania, no bo jak tutaj mamy na przykład string i, to druga metoda zostanie wywołana tylko wtedy, kiedy ten string, ten i będzie stringiem. Jak nie będzie, to nie będzie ani błędu kompilacji, ani nie będzie oczywiście błędu w czasie działania.
Znaczy pojedziemy po defaulcie.
Dokładnie, no tak, ale to zaoszczędza nam przynajmniej kilku ifów.
Tak, to dokładnie się
do tego
sprowadza.
To się sprowadza.
To, co jest jeszcze, że tak się... O, popatrz, Tomasz Kopacz, ściągnąłem...
Och jej, co, chyba znam przykład.
Znasz przykład, tak? To, co jest jeszcze fajnego, to jest auty, których ja osobiście zawsze miałem problem, czyli w momencie, gdy braliśmy sobie... Wyszukam to, bo nie chcę mi się ten... możemy od razu deklarować te zmienne. Niepotrzebne jest tych, że tak się wyrażę, tych zmian. Tych zmiennych nie potrzebujemy sobie dodawać. To jest rzeczywiście fajna funkcjonalność. Mówiąc szczerze, tych pasów wszystkie fajne funkcjonalności.
Jest jeszcze jedna rzecz ważna, o której trzeba pamiętać, że to jest zabawa kompilatorem.
Tak.
Czyli jeżeli wy z jakichś powodów musicie używać .NET Frameworka 3,5 albo 4, ale jakieś fragmenty kompilatora C-Sharpa 7 się wam spodobają, to będą wam bez problemu działały. Wyjątkiem mogą być tylko tuple, dlatego że tuple, jeżeli mamy poniżej C-Sharpa 6, są realizowane przez dodatkową bibliotekę, no to wtedy trzeba po prostu referencję dodać.
Tak.
Ale reszta składni sobie spokojnie zadziała. Najdalej, jak ja się cofałem tam przy jednym projekcie, to musiałem cofnąć się do 2.0. Ale ku mojemu dużemu zdziwieniu, kod 2.0 przy kompilatorze C-Sharp 7.0 da się zrobić i ten na przykład mój ulubiony cudzysłów z nawiasami klamrowymi w środku spokojnie sobie zadziała.
Tak,
jedno, i to jest bardzo miła sprawa.
Znaczy jedno, co, tak naprawdę, jeżeli się uprzecie i chcecie dołożyć tu własny język, własne rozszerzenie, własne cokolwiek, tak naprawdę bez problemu możecie, tak? To do tego właśnie...
Teraz jest jeszcze jedna ciekawostka. To, co technicznie kompiluje, to jest znowu Roslyn. I teraz ten Roslyn technicznie jest oddzielny od... Visual Studio po prostu rozmawia sobie z Roslynem i się go pyta, czy to jest prawidłowy fragment, czy też nie. W związku z tym, jak sobie na przykład weźmiecie w tej chwili C-Sharp, nie wiem, 8, czy to co C-Sharp V-Next, bo to tak taka dobra będzie, dobre będzie określenie, to wy tak naprawdę możecie podmienić kompilator i reszta zabawek będzie działała bez problemu, tylko po prostu inne narzędzie będzie parsowało język i przetwarzało nasze wszystkie
Ale to i teraz mówiąc już zupełnie poważnie, kojarzę firmę, nie spytałem się ich przed prezentacją, więc nazwy nie wymienię, którzy sobie mają w cudzysłowie własny kompilator, tak? Na tyle potrzebowali,
własny,
powiedziałbym, dziwactw w składni, ale pewnie mieli do tego zdecydowanie lepsze uzasadnienie, tak? Oni po prostu jakoś na zasadzie częściowo, nazwijmy to, pliku tekstowego, renderują sobie po prostu normalny kod dotnetowy na zasadzie jakichś przekształceń, nie robiąc tego metodą, tak, bo pamiętam takie potworki, które na przykład używały, wpierw był plik tekstowy, potem była transformata pliku tekstowego, która renderowała plik C-Sharpowy, który był renderowany. Taki to Text Transformation to się chyba nazywa.
T4 i nadal istnieje, jest używane, ale to jest konkretne zastosowanie.
Tak.
Masz szablon tekstowy i parsowany. Na przykład tak działają do Entity Framework 6 i 3 wszelkiego rodzaju narzędzia do generowania modelu danych na podstawie.
To się też świetnie nadaje na przykład do generowania modeli z błędami. W sensie wszystkich naszych zestawów po prostu błędów mamy wypisane, nasz 20 błędów, które mamy i generujemy od razu z tego klasy. Tak, po prostu generujemy od razu klasy i rzucamy tą klasę, którą trzeba, a nie... Nie, że tak się wyrażę, new exception, tak, tylko jest nie ten.
Proszę Państwa, tak w zasadzie nie może być prezentacji Microsoftowej, no, a to jest częściowa
bez
prezentacja.
PowerPointa.
Bez PowerPointa, dokładnie. W związku z tym ja pozwolę sobie przełączyć, przełączyć się na chwilę na prezentację i powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach, które można zrobić przy użyciu Visual Studio i kilka rzeczy takich bardziej śmiesznych pokazać, bo my sobie nie zdajemy czasami sprawy, jak dużo w tym narzędziu z perspektywy czysto deweloperskiej jest. Po pierwsze, do Visual Studio możemy włączyć dodatek, który obsługuje język R. Język R to jest narzędzie dla data scientistów, dla ludzi, którzy się zajmują analizą i nauczaniem maszynowym, takim bardziej zaawansowanym. Zaleta, mamy to wszystko w jednym IDE, to jest częścią naszego całego projektu, częścią repozytorium kodu, podlega tym samym procesom DevOpsowym, podlega tym samym zarządzaniu ALM-em, chociaż programistami jest trudno zarządzać, a co dopiero data scientistami. No, ale to zobaczymy w praktyce, jak to dalej pójdzie.
Ale to jest więcej tak naprawdę, mamy składnie podpowiadane nawet Java, tak?
Ważna rzecz, dodatek do 2017 będzie za jakąś chwilę dostępny, do 2015 jest dostępny już teraz. Analogiczny dodatek jest dla miłośników Pythona, bo znowu, akurat w świecie data science to jest tak, że dwie grupy się, to są dyskusje religijne, nie należy mnie wchodzić. Ktoś kocha Pythona, ktoś kocha Era. Jedno i drugie ma bardzo podobne możliwości, troszkę tylko inną składkę. Tak samo mamy możliwość różnego typu dystrybucji, różnego typu zastosowań. Akurat w Pythonie to jeszcze możemy pisać sobie oczywiście strony we Flasku, czy Bottle, czy Django, jeżeli będziemy chcieli coś mieć. A ważna rzecz, przy okazji oba te dodatki są na GitHubie dostępne jako kod źródłowy. Jeżeli by ktoś z Państwa chciał zobaczyć, jak się takie rzeczy pisze, jak w ogóle dodać coś do Visual Studio, to ten kod może nie jest prosty, ale jest. Można go zobaczyć. Drugą rzeczą, kolejną rzeczą, którą mamy w SQL-u, jest sobie zarządzanie bazą danych, jakimiś tego typu rzeczami. Natomiast ja chciałbym sobie przeskoczyć do takiego niewinnego języka, który się nazywa C++. Dlatego, że w C++ my mamy tak naprawdę bardzo dużo istniejącego kodu, istniejących rozwiązań, z którymi coś trzeba zrobić. Z jednej strony bardzo dużo rozszerzonych zostało rzeczy w samym IDE, w samym języku, więcej składni rozumiemy, więcej nam po prostu, mówiąc trywialnie, działa. Ale z największą dla mnie zmianą było to, że dotychczas zawsze trzeba było mieć tą solucję, CS Proi, który w C++, no w zasadzie C++ to zwykle było jakiś makefile, jakieś coś i to po prostu sobie działo. I tak naprawdę to, co myśmy zrobili, to właśnie, chyba zamknąłem.
Ja się ostatnio przyznałem, że już nie umiem kodować w C++.
O właśnie. Zobaczcie, to jest najprostszy możliwy kawałek kodu, który napisany jest właśnie w takim CMake'u. Czego on się składa? CMake mówi, zrób mi projekt, tak się ma nazywać, dodaj bibliotekę test, potem dodaj plik wykonywalny i jeszcze zrób tego instalację. Taki projekt ja mogę sobie spokojnie śledzić. Mogę sobie śledzić projekt w wersji Hello, który mi po prostu się skompiluje, uruchomi i ja będę normalnie to uruchamiał, ponieważ nie zostało zdefiniowane test code, więc on zadziała w taki sposób, jak się to układa. Z drugiej strony, ponieważ tutaj w folderze test mam innego CMake'a, który po prostu definiuje mi dodatkową zmienną, to ja w tym momencie, w tym CMake'u mogę sobie spokojnie powiedzieć, że ja w tym momencie chcę śledzić tą drugą odnogę, czy drugą opcję zrobioną w CMake'u, gdzie będę miał tego hello test i w tym momencie oczywiście będę miał tutaj skompilowany, no i potem wejdę w tą zakładkę test code, żeby mi tam coś w pętelce się policzyło. Nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane na tym przykładzie, ale myślę, że pokazuje Wam potęgę tego narzędzia. Drugą rzeczą, podstawowym zadaniem CMake'a, tak naprawdę jakby patrzeć od dołu, to jest wygenerowanie na jego podstawie makefile'ów na konkretną platformę. Dlatego jest to używane jako narzędzie do kompilacji na wiele możliwych platform. I to oczywiście działa też dla większych bytów. Jeżeli ja sobie wezmę na przykład nasz projekt tam SDK do IoT Huba, czy jakichś innych rzeczy, no to bez najmniejszych problemów też w tym CMake'u jest zrobione, to tylko, że wtedy na przykład listę projektów do uruchomienia ja będę miał znacznie większą, no bo część z nich będzie po prostu wynikała z tego, jak te CMake'i są zrobione. Natomiast mamy jeszcze jedną rzecz, jeżeli już jesteśmy przy C++, mianowicie czasami nam się trafiają takiego typu zabawki od jakiejś 0pi albo jakiś mniej lub bardziej złożony klaster z Raspberry Pi, na którym my tak naprawdę, żeby nie było jeszcze oczywiście jakiś Intel Edison, też bardzo małe, bardzo, bardzo zgrabne ułożenie. I problem jest taki, że oczywiście na większości z tych urządzeń jestem w stanie uruchomić .NET Core'a, ale z uwagi na rozmiar procesora w tych zabawkach, no to poza prototypowaniem nie na wiele się przyda. W związku z tym umówmy się, świat embedded to jest świat C++. No i niestety tak
albo
jest
JavaScriptu.
Po prostu. No tak, ale wtedy działa bardzo wolno. No i druga rzecz, że w większości przypadków na tego typu platformach działa po prostu Linux. No i teraz tak, z jednej strony ja mam bardzo wygodne IDE, a z drugiej strony ja mam środowisko Linuxowe, na którym bym chciał tą IDE użyć, no ale Visual Studio na Linuxie nie zadziała, Visual Studio Code zadziała, no ale ja chcę mieć pełną podpowiedź. No i teraz, przepraszam, znowu my jesteśmy widoczni, więc nam akurat tu nam się nie przydaje. Natomiast my z perspektywy pisania aplikacji w Visual Studio możemy sobie spokojnie zrobić aplikację dla Linuxa. Co musimy zrobić? Tutaj jest uruchomiony poczciwy lokalnie Linux Mint. Ja się do niego zaloguję, bo tu będę chciał jeszcze jedną rzecz pokazać. Przepraszam, ponieważ ja nie potrafię działać
przynajmniej,
bez...
Przynajmniej kwestia jest taka, że jak wiadomo, FAR jest wszędzie.
Tak. FAR albo Midnight Commander w tym przypadku, więc ja sobie radzę. Natomiast cała zabawa polega na tym, że ja w tym momencie używam IDE Visual Studio, natomiast kompilację zlecam Linuxowi. I teraz po stronie Linuxa muszę mieć zainstalowanego oczywiście OpenSSH, żeby jakaś tam autoryzacja poszła, potem G++, GDB i GDB Server. Koniec wymagań. I teraz ja tak naprawdę, jeżeli ja to uruchomię, to on mi fizycznie wgrywa kod na Linuxa. Ja nawet teraz mogę sobie otworzyć konsolę. Gdzie ona jest? No, otwórz się.
O. Dużo ramu, ale za mało.
O, dobra, o, już mam, tutaj jest. O, że ja tu będę miał wyjście z tego, co mi się będzie działo w ramach Linuxa. Czyli tak, ja sobie tutaj, nie wiem, zmienne ustawiam, mam oczywiście watchery, pułapki, możliwość, nie wiem, podglądania zmiennych lokalnych, wszystko to, czego, co mamy normalnie w Visual Studio. To naprawdę, z punktu, ponieważ my rozumiemy składnię C++ dowolną, no to my po prostu parsujemy ją, ale kompilujemy na wyjściową platformę. Czy ja to tutaj sobie jakieś proste dodawanie wykonam, potem sobie wyprowadzę printfem coś, no i oczywiście na konsoli Linuxowej mam, że Linux hura potrafi dodawać. No, więc generalnie bez większych problemów jesteśmy w stanie z tym sobie pracować. I żeby nie było, po stronie Linuxa ja mam po prostu wgrany projekt, w którym ten mój CPP został umieszczony, w wyniku którego powstał mi uczciwy plik out, który jest normalną aplikacją Linuxową. To nie jest żaden emulator, żadna inna rzecz. Natomiast to rozwiązanie właśnie na tych wszystkich drobiazgach dla takich dinozaurów, którzy by się jeszcze C++ zajmowali, może się po prostu przydać, bo mamy wygodne IDE, a po drugiej stronie no jakąś platformę, na której mamy naprawdę minimalne wymagania, żeby nam to działało. Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia?
Pewnie wypadałoby. Zobacz, jak tam jesteśmy z pytaniami.
Zobacz pytania, czy coś się tam w ogóle nam pojawiało. Dobra. Ja jeszcze...
Zobaczymy w Twittera.
Czy są... A właśnie co, to może zobaczmy na Twój ekran. Mam nadzieję, że tam nie będzie niecenzuralnych wpisów.
No dobra, na Twitterze jest czysto.
Na Twitterze czysto, na Facebooku poza marudzeniem. Jeszcze raz przepraszamy za kłopoty techniczne, ale my jesteśmy tutaj zamknięci w salce, a poza tą salką toczy się
dobra, życie. Brak dźwięku działa.
Brak dźwięku, dobra, działał, czyli jakichś pytań nie widzimy.
Dobra, jest jeszcze jedno takie pytanie, na które żeśmy ominęli odpowiedź, która wisiała już od jakiegoś czasu. W zasadzie dwa. Tak, jedno to są te stare, za które bardzo dziękuję. Czy .NET Core jest już na tyle stabilny, nie będzie w nim, a można było z niego korzystać produkcyjnie w dużych projektach, w których zmiany frameworka będą kosztowne. Znaczy, teraz ja bym chciał odpowiedzieć trochę przewrotnie na to pytanie. Po pierwsze, nie róbcie dużych projektów w .NET Core. To jest po pierwsze. Tak?
To jest
mikroserwisowa platforma. W związku z tym, co więcej, jeżeli zdecydujecie się na przykład na użycie Dockera, no to w tym momencie, jeżeli będą takie zmiany, no to możecie sobie wystawić tego .NET Core'a na tylu Dockerach, a tego, co będziecie potrzebowali nowego, na tylu innych Dockerach. Tak jak Tomek dzisiaj pokazał, można to zrobić z normalnym .NET frameworkiem, ale mówiąc szczerze, jeszcze nie słyszałem o tym, żeby ktoś to produkcyjnie tak używał, ale nie twierdzę, że nie ma. Po prostu nie ten. Czy .NET Core jest już na tyle stabilny? No widać to po Wordenie, którego żeśmy dzisiaj walkowali na samym początku. Tak, jest już na tyle stabilny, że spokojnie...
On się bardzo dynamicznie rozwija. Nie. I to jest jego główna siła i zarówno słabość. Bo wy tak naprawdę musicie się związać z jakąś konkretną wersją frameworka na dany moment. A tutaj cały czas się pojawiają nowe funkcjonalności.
Tak, no i...
Natomiast nikt nie każe z nich korzystać, nikt nie każe się być zawsze na ostatniej wersji .NET Core'a, dlatego my też staramy się wprowadzać ten .NET standard, o którym będziemy rozmawiać za dwa tygodnie także, bo on pozwoli umieścić tą swoją aplikację w jakichś takich ryzach, mówiącej z jakiego API korzystam. Bo sam .NET Core, no to umówmy się, co to jest? To jest Ryujit, Garbage Collector, jakiś prosty generalnie loader, który to wczytuje i tyle. Reszta to są biblioteki, to jest Roslyn, to są jakieś dodatkowe komponenty, jak nie wiem, ASP.NET Core, czy jakieś tego typu rzeczy. Natomiast no, to jest tak naprawdę to, od czego aplikacja zależy. I tam już trzeba wybrać właściwą ścieżkę.
Natomiast można sobie skorzystać z tego, że pojawił się nowy .NET Framework 4.7.
7, dokładnie.
Tak, przy czym w opiniach panuje, że to chyba należało nazwać 4.6.3, a nie... Ale bądźmy szczerzy, to jest duża platforma, dojrzała platforma, która tak naprawdę no, w tej chwili no, wyhamowała.
Wyhamowała? Ona po prostu działa
tak,
na takiej
działa.
Ilości miejsc i ona dostaje tylko dodatkowe delty.
Tak,
tutaj od nowe algorytmy kryptograficzne, od jakiejś lepsza obsługa wysokiego DPI. jakieś takie no, drobiazgi z perspektywy, ale istotne dla pewnej grupy.
Natomiast .NET Core się rozwija super tak naprawdę w tej chwili czynnie. Nie ten SO, chociaż bądźmy szczerzy, są z nim problemy, ale to są prawdopodobnie koszty niestety rozwoju.
Drugie pytanie, które było, co będzie z WPF-em, jaka jest jego przyszłość, co wyprze WPF? Generalnie...
Nie wiem. To jest uczciwa
odpowiedź, natomiast ja bym raczej nie pytał o WPF-a, co o ZAML-a. Proszę sobie zauważyć, że ZAML jakiś się pojawił w WWP, ZAML jakiś się pojawił w WPF-ie, ZAML jakiś się pojawił w Xamarinie. Wydaje mi się, ale to jest moje gdybanie Tomasza Kopacza, obserwatora technologii, tylko i wyłącznie tyle, że po prostu w pewnym momencie te ZAML-e staną się bardzo podobne, bo one wszystkie robią to samo, opisują interfejs użytkownika. I natomiast no to każdy z nich ma tylko troszkę inną grupę odbiorców, ale na przykład przeklejanie kodu zamlowego pomiędzy UWP a WPF-em w obie strony nie jest tak szczególnie skomplikowane, bo te dialekty są bardzo do siebie zbliżone. Z Xamarinem jest troszkę inaczej, ale to też jest kwestia, raczej podejrzewam
czasu. No jak zwykle.
Dokładnie.
Coś jeszcze mam? Na co się przebranżowić? Proponuję na DevOpsa. O, bo ostatnio wiem, że tłum ludzi szuka DevOpsa, też iOS developer i Android developer. Ale to dobra, to był oczywiście głupi tekst, ale z Xamarinem pod spodem.
Na co się przebranżowić? No cóż.
Znaczy też jest świetny pomysł, znaczy to przepraszam teraz, to ten, no, można po prostu wybrać inny zawód. No niestety w naszym zawodzie jest tak,
Uczymy się cały czas.
Tak, że uczymy się cały czas, coś cały czas się zmienia i nikt nam w tej chwili nie powie, że coś się zmieni. Na pewno .NET Core widać, że w tej chwili jest bardzo mocno rozwijany tak przez Microsoft i na pewno będzie rozwijany. I to jest teraz osobiste stwierdzenie Piotra Stapa, jak wymrze support na .NET Framework zwykły, to prawdopodobnie zostaniemy tylko na korze, tak? Nie wiem, czy się wam będzie chciało utrzymywać obie platformy. Po prostu nie wiem. Ale to jest kwestia czasu, tak?
Natomiast ja właśnie jeszcze zobaczyłem jedno pytanie. Jakie oprogramowanie polecacie do monitorowania i sugerowania rozwiązań związanych z wyciekiem pamięci?
Visual Studio.
No właśnie, bo to jest taki drobiazg. Nie wiem, czy państwo zauważyli, jak uruchamiałem Visual Studio. Poczekaj, a może ty masz jakiś jeszcze projekt, który działa?
Mam projekt.
No to właśnie, jak go uruchomi, to zobaczycie, schowamy się, żeby było więcej widać. Tu po lewej stronie jest takie właśnie okno pokazujące zużycie pamięci, pokazujące istotne obiekty. Tam można zrobić snapshot w danym momencie czasu, uruchomić jakiś kawałek kodu do przodu i po prostu porównać delty pomiędzy dwoma punktami w czasie. W zasadzie nic więcej nie jest potrzebne.
To fakt, to najlepiej widać tak naprawdę, jak wasza apka startuje. Jeszcze jeżeli macie teraz, zareklamuję Microsoft, spięcie, jesteście z Application Insightsami, w sposób dobry, to tak naprawdę tu od razu na dole widać to w okienku. Widać dokładnie, że na przykład idzie mi jakieś dependencji do SQL-a, tak? W sensie widać kwerendy, które się wykonują. Widać niepełne, tak? To, żeby było jasne, nie widać wszystkich kwerend ze wszystkimi parametrami, ale jeżeli Application Insight stwierdzi, że to jest wasze dependencji, to to będzie tu widoczne. Nie musicie używać, że tak się wyrażę, Application Insight, w sensie rzeczywiście, bo jesteście wewnątrz korporacji i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę te eventy po prostu i tak będą szły nawet do waszego, nazwijmy to, local storage, może złe słowo, ale...
Ale no to tak, tak. No dobra. Proszę państwa, bo tak zbliżamy się mniej więcej do końca tej pierwszej pogawędki. Jesteśmy oczywiście otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie, co tu zmienić. Pomysł był taki, poza dźwiękiem, za którym przepraszamy, no ale to są zawsze problemy techniczne, które trochę od prelegentów są obok. No to się dzieje, no przepraszamy w imieniu organizatorów i to działa. Żeby to było. Teraz tak, oczywiście pomysł był tych spotkań takich, żeby sobie po prostu porozmawiać o różnych rzeczach. Jako pierwszy temat zostało wybrane tak naprawdę, no dobra, jest to Visual Studio, jest to .NET, jak to razem robić, jak się z tego korzysta, co tam możemy zrobić. Kolejny będzie bardziej bardziej ukierunkowany na zarządzanie formalne projektem. Kolejny znowu sobie wrócimy do .NET Core'a. No i zobaczymy, jakie będą Państwa opinie na ten temat. Prosimy oczywiście o jakieś informacje i cały czas monitorujemy, czy ktoś jakieś pytanie zadaje. Ponieważ nie widzimy, to będziemy po prostu powoli kończyć. Dobra. Dobra. Właśnie się pojawiły pytania. Dobra. No to dobrze.
A co z chmurą opłaca się w to iść? Od czego zacząć, by nie płacić? Po pierwsze, jeżeli teraz, jeżeli macie subskrypcję Azure'ową, tak, w sensie, bo firma wam wykupiła jakąkolwiek subskrypcję Azure'ową, no to macie pod swoją, jeżeli firma wam wykupiła Visual Studio, nazwijmy to jako pakiet, a nie jako rzeczywisty kluczyk, to tak naprawdę macie wbudowane w pracy od razu
murem
150
chyba tak.
150 euro albo dolarów.
Tak, ale chyba dolarów, bo euro nie jakoś się gubimy.
Pal licho, tak? No. Co tak naprawdę wystarcza na zaczęcie zabawy, wystarcza. Znam osobę, która i to nie wystarcza, a znam osoby, które na przykład mi, ja mało się bawię domową chmurą, mi wystarcza w ogóle jeszcze trochę i głównie zostaje na następny miesiąc.
Dobra, teraz drugie pytanie. Czy opłaca się iść w chmurę?
Tak.
To ja chciałem powiedzieć inaczej, trochę nie ma wyjścia. Po prostu to raczej nie jest, czy opłaca się iść, tylko co się stanie z tymi, którzy nie pójdą. Ale oni będą żyli, tu nie ma nic, tylko po prostu coraz mniej rzeczy się poza tą chmurą będzie działo. Znaczy, tak naprawdę.
Bądźmy szczerzy, to jest tanie rozwiązanie, tak? Znaczy, teraz uwaga, bardziej widzę to z punktu widzenia jakiegoś tam doświadczenia, że firmy będą potrafiły wyjść z chmury, tak? Bo na pewnej skali może się przestać opłacać hostować w chmurze po prostu z czysto rzeczy finansowych. Ale tak naprawdę powoli na przykład można by sobie Azure postawić u siebie lokalnie, tak? Przynajmniej App Fabryka można postawić u siebie lokalnie we własnym data center, mieć go identycznie jak
tego coś, co działa.
W związku z tym te narzędzia będą.
O właśnie, a propos App Fabryka, bo był taki pomysł, żeby w ogóle zrobić taki jakiś mini cykl poświęcony generalnie serwis fabryk i okolicom pisania tego stylu mikroserwisów. Jestem ciekaw, czy ktoś byłby czymś takim szerzej zainteresowany. Drugie, mam tutaj też pytanie, które muszę powiedzieć, że nie rozumiem. Ale eventów nie ma nawet w PR0, co dla low costów.
Ojej.
Autorkę, przepraszam bardzo. Proszę po prostu o doprecyzowanie, bo nie wiemy jak odpowiedzieć.
Co do chmury, jeszcze tak naprawdę Visual Studio, ja dzisiaj się bawiłem, tak, musiałem wyciągnąć profilera z chmury, tak, między innymi dlatego, że Tomek wściekał, że późno przyjechałem, bo jeszcze kończyłem. Tak, i to tak naprawdę w tej chwili możecie sobie ściągnąć taki wasz profiling z chmury, tak, z dowolnego serwera na zasadzie eventów EWT, tak, i zobaczyć, tak, profilowałem website'a, tak, nawet nie profilowałem wirtualnej maszyny, profilowałem zwykłego website'a, mogłem sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, nie wiem, czy jest sens teraz.
Nie ma sensu. No dobra, skoro nie ma jakichś dodatkowych pytań, dobra, odświeżmy.
Ja też odświeżę, zobaczymy,
czy coś się tam... Tak, czy będzie retransmisja ze spotkania? Przepraszam, pytanie jest raczej do organizatorów, nie wiem.
Znaczy wiem, że transmisja będzie po tygodniu, tak? W sensie nagranie mam wrzucone po tygodniu.
Dobra, czy możemy wrócić do pisania kodu C++ i kompilowania go po stronie Linuxa? Jak zacząć to technicznie? Generalnie, proszę...
No poczekaj, to może się przełączymy na ciebie.
Wiesz co, to dobra, to daj mnie, czekaj, gdzie ja... Wyłącz mnie, wyłącz ten obrazek, ja kilka rzeczy popokazuję. Już, dobra, i teraz ja jestem 3, dobra. O, cudownie. Dobra, i teraz proszę zobaczyć, co my tak naprawdę tutaj mamy. Po pierwsze... To jest specjalny typ projektu. Czyli generalnie jest, dobra, nie będę szukał, jest po prostu Linux dla C++. To, co tak naprawdę jest krytyczne do działania tego, to jest konfiguracja remote debuggera, w którym po prostu wskazuje się, gdzie jest adres IP, pod którym siedzi mój Linux, który dostaje po SSH, mówiąc brzydko, polecenie, weź się skompiluj, zresztą tutaj na dole w ekranie, na dole, ekranu widzicie tutaj obraz pokazujący wyjście właśnie z kompilatora i potem tak naprawdę wysyła on po prostu przy użyciu GDB serwera polecenia do debuggera, żeby zatrzymać wykonywanie po stronie Linux. I to tyle. Czyli my tak naprawdę korzystamy, tu proszę pamiętać, z IDE po stronie Visual Studio, a kompilujemy na czymkolwiek, co daną platformę używa. I to najważniejsze, że ja tu spokojnie też mogę to na ARMA skompilować, no tylko wtedy dostanę informację, zresztą to może nawet być ciekawe, o, że GDB mi powiedziało, że bardzo przepraszam, ale nie działa mu w ogóle ta ta platforma, bo on nie wie, jak zrobić cross-skim kompilację na GDB. I teraz można by to połączyć z CMake'iem, który na przykład by po prostu dla ARMA miał inne ustawienia i skompilował jakieś rozwiązanie.
Pojawiła się odpowiedź, o co chodzi
z eventami. Dobra, czy
chodzi, że nie ma go niestety w... one more comment, kurczę, piła.
Dobra.
Chodzi o wersję profesjonalną Visual Studio. No niestety zdaje się, że nie wiem, no ja mam za wysoko, Tomek pewnie też ma wysoko.
Tak. Przepraszam, to od po prostu narzędzie, znaczy, no, młotek.
Sugestia, w sensie taka z doświadczenia dewelopera, jest tak, że po prostu jeżeli idziecie już w koszty, to po prostu dajcie jednemu deweloperowi, temu, kto już się zajmuje wydajnością, dajcie po prostu wyższe Visual Studio, tak? Nie kupujcie wszystkim. Nie słuchajcie, nie kupujcie wszystkim Ultimate'ów, tak?
Czy nie Enterprise'ów.
Czy Enterprise'ów, tak? Czy czegokolwiek innego. Ty, kupcie najprostsze tym, którzy potrzebują najprostsze, a tym kilku wybranym no kupcie wyższą wersję.
A w przypadkach, jak już zeszliśmy na takie drobiazgi jak kupowanie, to proszę pamiętać, właśnie po to jest ten slajd, bo tych pytań o to jak to, skąd to, gdzie to, to są osoby, które się zajmują operacyjnymi rzeczami związanymi z zakupami i sprzedażą Visual Studio. I naprawdę są chętne, żeby Państwu pomóc.
Dobra, chyba naprawdę żeśmy skończyli.
Chyba skończyliśmy, czekaj. No tak, retransmisja, nie wiemy. Jakie znowu brak dźwięku?
Dobra. Nie, no to jest, bo gutka mam na samej górze, bo przecież mi przyszło, że nie ma.
Aha, no dobra. Okej, dobra.
Dobra.
No to w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz przepraszamy.
Pokażmy się na sam koniec.
Przepraszamy za kłopoty techniczne. Dziękujemy bardzo.
No, prezentacja informatyczna, czego żeście się spodziewali, jak nie kłopotów technicznych.
No. Tak. No dokładnie.
Ale komputer działa.
Tak. To ku naszemu zdziwieniu. Dobra. Dziękujemy bardzo. Dobra.